Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji nie odnosi się do geografii, tylko do tego, co możemy określić mianem ducha europejskiego. Z takiego punktu widzenia to dzisiaj Europa to przede wszystkim Ukraina, która stawia twardy opór rosyjskiej agresji. Jednym z fundamentalnych zasad kultury zachodniej była filozofia, która wypracowała jasne pojęcia dotyczące prawdy, dobra i piękna. Najbardziej znana jest ta pochodząca od Arystotelesa, która mówi o adequatio rei et intellectus, czyli o zgodności rzeczy z intelektem, ze świadomością. Ale wielu dzisiaj współczesnych nam mówi, że ona została już zastąpiona przez tak zwane pojęcie postprawdy. I o tym zagadnieniu z dziedziny mediów, filozofii, socjologii będziemy dzisiaj rozmawiać. A moim i Państwa gościem jest pan profesor Krzysztof Brzechczyn, filozof z Uniwersytetu Poznańskiego, autor książek, znawca historii, znawca filozofii historii, a także, myślę, że to jest ważne, uczeń profesora Nowaka, wybitnego i wielkiego poznańskiego filozofa. Dzień dobry, panie profesorze. Zadam takie pytanie. Czy ta stara definicja prawdy, ona przestała obowiązywać?
No, jest to rzecz bardziej skomplikowana, bo tutaj dokonałeś takiego przeskoku przez prawie 2,5 tysiąca lat, dlatego że to pojęcie postprawdy, no to ono zostało wprowadzone przez takiego dziennikarza, socjologa w 2004 roku. On taką pracę napisał Postfruira i to zostało przetłumaczone na język polski, okres czy powiedzmy czas postprawdy. I właściwie przez lat 16, 12, to słowo było nieznane i również praca, no i dopiero weszło w obieg, stało się popularne w 2016 roku. Był to okres wyboru Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i Brexitu. Ale wracając do pojęcia Arystotelesa, do arystotelesowskiej koncepcji prawdy, to oczywiście no jest ona taką definicją wyjściową, tak? To znaczy Arystoteles powiedział, że powiedzieć, że istnieje o czymś, czego nie ma, to jest fałszem. A powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, no to jest prawdą. I ta definicja znana jest jako korespondencyjna definicja prawdy i ona oznacza zgodność wytworów myśli z rzeczywistością. No ale od tego czasu minęło 2,5 tysiąca lat, no i różni filozofowie zaczęli, powiedzmy, badać, precyzować, interpretować Arystotelesa. I tu się okazało, że to nie jest takie proste, bo po pierwsze, czym jest, jak określić ten nośnik prawdy, tak? Gdyż wytwory ludzkiego intelektu mogą być różne, mogą mieć różne formy. Możemy mieć na myśli traktat naukowy, jakieś dzieło literackie. No wiadomo, że dzieło literackie to też się różni. Mamy powieść, wiersz, poezję, dramat. To może przybierać formę dzieł plastycznych, muzycznych, filmowych i jakby intuicyjnie no możemy powiedzieć, że pewne dzieło, pewien film mówi nam prawdę, tak? Ale tutaj wiemy, że no ta prawda jest jakoś tą fikcją zmieszana.
Znaczy,
tak?
ale chodzi o to, że to, co jest bazowe, to, co pan profesor ładnie określił mianem bazowej jakby rzeczy, tak. Znaczy niekwestionowania rzeczywistości widzialnej, o to tutaj chodzi, no jakby też zdaje się przestało obowiązywać jakby w naszych czasach. Jest to zupełnie jakaś, powiedziałbym, nowa jakość, w której żyjemy. No, poza tym jeszcze jedna jest kwestia, mianowicie, że to zakwestionowanie jakby pojęcia prawdy, no to jest jakby przejaw głębokiego sceptycyzmu poznawczego i zawsze ten głęboki sceptycyzm poznawczy, on zawsze pojawiał się w sytuacjach schyłku kultury. Że jest to być może to, że coś takiego się pojawia, dowodzi jakby rzeczywiście schyłku kultury. Czy to nie jest zbyt daleko idące rozważania, panie profesorze?
No, to by trzeba było dysponować jakąś taką teorią kultury, tak? No, takiej, powiedzmy, powszechnie akceptowanej nie ma. Ja bym powiedział, znaczy ciekawszym jakby pytaniem jest pytanie o to, czy postprawda, czy to, co się określa mianem postprawdy, jest czymś takim nowym, tak? Nowe słowo oznaczające nowe zjawisko, czy też postprawda jakby istniała od zawsze, tylko była inaczej nazwana, tak?
Może nie miała takiego noszenia, bo oczywiście tutaj wejdę w słowo, panie profesorze, i no oczywiście myślę o wielkim sporze między sokratykami a sofistami. Tak. Pierwszy taki moment, tak? Ale kultura zachodnia wybrała jednak Sokratesa, czyli coś w tym musi być istotniejszego niż właśnie w sofistach.
No, problem polega na tym, że Sokrates zadawał pytania. I tutaj mamy problem w rozdzieleniu jakby poglądów Sokratesa od poglądów Platona. No, twierdzi się, tutaj historycy, filozofie są do tego zgodni, że te wczesne dialogi Platona, one zawierają taki najbardziej oryginalny obraz Sokratesa, a tam Sokrates się posługiwał taką metodą pytań i odpowiedzi, on poszukiwał, tak? Z tym, że oczywiście tutaj te poszukiwania zakładały prawdę, te pytania zakładały istnienie prawdy i tutaj Sokrates, powiedzmy, wchodził w spór z sofistami, ale no, pytanie jest takie, bo tutaj to pytanie ma takie dwa wymiary, tak? Pierwszy wymiar to jest taki, na czym ta postprawda i w związku z tym prawda polega. I tutaj oczywiście można jakby podawać różne definicje. A drugie pytanie, no kiedy się ta postprawda pojawia, tak? Kiedy ona jest taka szczególnie wpływowa. I ja bym tutaj powiedzmy, jestem zwolennikiem no, takiego poglądu, że po pierwsze postprawda towarzyszyła ludziom może nie od niepamiętnych czasów, ale przynajmniej od czasów, gdy ludzie wytworzyli środowiska społeczne, które charakteryzowały się gęstą taką siecią interakcji społecznych, tak? I dwa, w tych środowiskach społecznych ten obieg i wymiana informacji miały pewną moc sprawczą.
Czyli wielkie miasta, wielkie miasta.
Nawet
kultura miast.
Tak, ale nawet nie, bo powiedzmy w tych okresach przednowożytnych, to takim miejscem to był dwór. Dwór monarchy, tak? I jak na przykład poczytamy sobie przypowieści Salomona albo Księgę Estery z Biblii, no to tam wiele uwagi zwraca się na prawdomówność, na oczernianie, tak? Na kłamaniu. I tutaj jakby w otoczeniu monarchy, no to właśnie ta informacja, ona miała znaczenie, tak? Ona ważyła, czy była takim czynnikiem, który decydował o podjęciu takiej, a nie innej decyzji. No i oczywiście druga sprawa to jest no, zachowane źródła, tak? Te źródła to dotyczą tylko właśnie czy to Biblii, która nam mówi o historii powiedzmy Królestwa Izraelskiego, czyli tutaj mamy jakieś źródła i można pod tym kątem czytać też, czy też mamy powiedzmy sofistów, tak? Tutaj i źródła, które dotyczą historii greckiej filozofii, no to też powiedzmy ci sofiści, oni się pojawili w pewnym okresie. Tak? W okresie demokratyzacji. No i tam jakby przekonywanie, argumentacja, retoryka, to powiedzmy odgrywało tutaj dużą rolę w takim środowisku demokratycznym. No ale jak mamy na przykład wieś, no i ci chłopi powiedzmy żyją według takiego rytmu naturalnego, no to wiadomo, że jeżeli chłop zasieje zboże wiosną, no to może tam mieć 1000 jakby informacji, jakichś tam zachęt, tak, żeby następnego dnia zorganizował żniwa, tak, ale wiadomo, że na to zboże trzeba poczekać.
Teraz zaczynam tak? rozumieć, panie profesorze, że tą ucieczkę wielu ludzi z miasta na wieś.
No tak, no to znaczy tam życie toczy się według takiego, powiedzmy, rytmu przyrody, tak, takiego utrwalonego. a teraz w mieście czy na dworze monarchy, no to tak nie jest, tak? Ten monarcha no, musi podjąć pewne decyzje. Znaczy,
tak, w mieście i na dworze zwłaszcza, tak. Kłamstwo mogło być warunkiem sukcesu.
No tak, zgoda.
Czyli to można powiedzieć tak, że jak powiązać na przykład tą posprawdę z nieszczerością i oszustwem w codziennym życiu, które jest charakterystyczne dla, powiedziałbym, w dużej mierze naszego funkcjonowania.
No tu jest taki problem, że po pierwsze kłamstwo jest zbyt oczywiste, tak? Tutaj ta postprawda jest bardziej inteligentna, tak? To jest pewien przekaz, który po pierwsze ma pozory prawdziwości. Te pozory prawdziwości jakby zagwarantowane są przez to, że jest tam połączenie pewnych informacji fałszywych i prawdziwych, tak? A z kolei intencją tego komunikowania się, czy tego komunikatu, to jest skłonienie odbiorcy do podjęcia pewnego działania.
Czyli to, co kiedyś nazywane było półprawdami, no nie, można dzisiaj określić, tak. Nastąpiła zmiana nomenklatury, tak? Z półprawdami mieliśmy do czynienia, teraz jaka jest różnica między półprawdą a postprawdą, panie profesorze?
To pojęcie to nie jest takie pojęcie naukowe, to jest takie pojęcie postprawdy, tak? Ono jest takim pojęciem, no ja bym powiedział, dziennikarskim i ono występuje jakby w różnych takich odsłonach, tak, w różnych, powiedzmy, różni ludzie, powiedzmy, pod tym pojęciem różne rzeczy pojmują i tutaj się nie da jakby, nie ma w tej kwestii takiego konsensusu. No ja bym powiedział, że mamy takie pojęcie jak na przykład w języku polskim, takie pojęcie jak plotka, pogłoska, potwarz, oczernianie. No, weźmy chociażby plotkę. No, to jest to pewna informacja, która zawiera pewne ziarno prawdy, tak? Czy powiedzmy przysłowia też oddają istotę, powiedzmy, postprawdy. Jest takie przysłowie, powiedzmy, z igły robisz widły, tak? Czyli tutaj jest jakiś fakt, tak, prawdziwy, no ale ten fakt jest w odpowiedni sposób wyolbrzymiony. I to wyolbrzymienie, no, ma doprowadzić do pewnej reakcji, tak. Czy tam mamy, powiedzmy, inne, no to jest już powiedzenie ewangeliczne, z Ewangelii, że dostrzega się igłę wokół bliźniego swego, a się nie dostrzega belki wokół własnym. No to, no faktycznie, no ta igła, znaczy, czy tam ta gałązka wokół bliźniego jest, występuje, ale tu chodzi o jakby nadawanie tej samej miary informacjom, czy faktom, które są takie, no, dysproporcjonalne, tak? Ale one występują, czyli... No,
za tym musi się kryć jakiś poziom interes, tak? Dążenie do realizowania jakby własnych celów. I można powiedzieć tak, że ta ikonosfera, w której żyjemy, ona jakby jest... skłania jakby ludzi do oszustwa. I to jest jakby taka... jakby ujawnia się naturalna skłonność ludzka do oszustwa w takim właśnie świecie. Tutaj kwestia oczywiście mediów, fake newsów... To jest jakby nowość, nowa jakość, tak? W naszym życiu.
Nowa jakość polega na tym, że po pierwsze wcześniejsze społeczeństwa przednowożytne, no to one były generalnie niepiśmienne i one jakby żyły w tym naturalnym rytmie. No i one tam, powiedzmy, za bardzo jakiegoś wpływu na władzę nie wywierały. No i też władza tam nie musiała nimi manipulować w jakiś tam szczególny sposób. A teraz żyjemy, po pierwsze, w społeczeństwie demokratycznym, gdzie no, ten głos jednak oddany raz na 4 lata, albo i częściej, albo w sondażach, no tam się jakoś liczy. Społeczeństwo jest piśmienne, tak, umie czytać i pisać. I dwa, ma teraz dostęp do tych mediów społecznościowych. No i w tym momencie, o ile wcześniej te zasięgi i wpływ tych plotek, pogłosek, no to były ograniczone do kilku osób, tak, które tam się spotkały i wymieniały ze sobą informacje, to teraz to oddziaływanie, no to może sięgać kilkanaście tysięcy osób, tak? No to już tam zależy od tego, ile kto ma tych znajomych na Facebooku.
Ta sytuacja spowodowała, że została podważona realność faktu. I wszyscy zdajemy się żyć w jakiejś takiej, powiedziałem, informatycznej brei, w takim chaosie, w którym nie ma żadnego punktu oparcia. Przywołuję tutaj ostatnio jakby książkę profesora Zybertowicza, no, który właśnie mówi o tym, że jesteśmy niejako, powiedziałem, oddaleni od widzenia rzeczy takim, jakie one są, że siła i potęga mediów, no po prostu czyni nas samych, zaczyna czynić bytami wirtualnymi w pewnym sensie. Zresztą to jest teza Baudrillarda bodajże, tak, tutaj tak. Odwołuje się do symulakrów słynnych francuskiego eseisty Baudrillarda. Co pan sądzi, panie profesorze, o tych rozpoznaniach tych dwóch wybitnych badaczy?
Znaczy, Zybertowicz tam twierdzi w tej swojej książce, że o ile wcześniej, gdy powiedzmy tym głównym medium to była na przykład telewizja, radio, prasa, to ludzie występowali w takich, czy posiadali taką specjalną otulinę, tak? Czyli no, każdy miał no, jakiś tam znajomych, grono przyjaciół, albo grono rodzinne, no i to, co usłyszał w telewizji, czy tam w radiu, no to mógł przedyskutować, tak? Pamiętam jeszcze sam za czasów mojej młodości, to były na przykład takie kluby Empiku. No i to polegało na tym, że można było iść do specjalnego jakby takiego pokoju, salonu, tamtą prasę sobie poczytać, tak? I ta prasa, powiedzmy, była za darmo i ona była z różnych dziedzin, powiedzmy, życia społecznego, bo to był, generalnie to był okres PRL-u, ale no, te empiki, no to też jeszcze, powiedzmy, funkcjonowały w czasach, powiedzmy, w pierwszym okresie transformacji, tak, po roku 89. No i potem można było albo z tą gazetą, albo zejść na dół, jakby do innego pomieszczenia, coś sobie kupić, napić się kawy, herbaty, no i wymienić się tymi informacjami, tak? I to można było oczywiście też robić, no, nie chodząc do tych empików, tak? I w tym momencie ten przekaz, który do nas docierał, no to on był poddawany takiej dyskusji, tak? A teraz tego nie ma, no bo jeżeli mamy Facebook, no to my mamy konto na tym Facebooku, generalnie to oglądamy na smartfonie, na komórce własnej i te informacje, powiedzmy, do nas dochodzą i my nie mamy takiego filtra interpretacyjnego, tak? Bo jesteśmy samotni w sieci.
Jednym ze powodów naszego spotkania dzisiaj jest fakt organizowania przez pana konferencji Polskie Debaty Wolnych i Solidarnych. Chciałem też zapytać, jak odróżnić od fake newsów i od propagandy posprawdy?
No, dyskusja była, powiedzmy, bardzo żywa i trwała i się przeciągnęła, także myśmy tutaj nie zdążyli zdefiniować tych pojęć. No, fake news, no, to jest informacja, która jest fałszywa, tak? To jest jakby kłamstwo i to jest, powiedzmy, łatwo identyfikowalne po iluś dniach, po iluś godzinach okazuje się, że coś jest fałszywe, ale tutaj i można zadać pytanie, dlaczego ten, kto emituje te fake newsy, w ogóle się na to godzi, no bo to przecież podważa jego dalszą wiarygodność. A tutaj chodzi o to, że jak no, na kogoś się pluje, tak, kogoś się oczernia, no to zawsze coś tam pozostanie. I tutaj jakby zadaniem tych fake newsów, czy ich rola społeczna polega na takim podważaniu, powiedzmy, autorytetu, tak? Podważaniu wiarygodności danych instytucji czy określonych osób publicznych. Z kolei propaganda to jest znane, powiedzmy, z czasów jeszcze PRL-u i tutaj propaganda jest takim systemowym oddziaływaniem na odbiorcę, tak? I teraz propaganda wytwarza pewien taki swoisty język. Tutaj można mówić o nowomowie na przykład, tak? Czyli mamy określony taki system znaczeń, pojęć i w związku z tym ta propaganda to jest, można byłoby powiedzieć, taką postprawdą, ale taką postprawdą scentralizowaną. No i w związku z tym łatwo ją jakby zidentyfikować indywidualnemu słuchaczowi. Natomiast jakby postprawda jest z definicji zdecentralizowana, tak? Każdy jakby może na osobie czy na swój własny użytek albo wytwarzać pewne postprawdy, albo powiedzmy, jeżeli nie wytwarzać, to upowszechniać tutaj, tak, ta kultura ale, memu jest.
Tak, też... oczywiście. Sam to nieprzypadkowo chyba to pojęcie postprawdy wchodzi, jakby rodzi się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawi się tak zwany posthumanizm, tak? Postczłowiek. Takie kategorie też pojawiają się w takiej antropologii filozoficznej dzisiaj, tak? Do opisu sytuacji człowieka.
No tak, ale tu ja bym to, powiedzmy, raczej...
Nie wiązał od razu.
No, znaczy, raczej tak. bym wiązał z postmodernizmem.
Tak, tak? Bo postmodernizm tak. zakwestionował pojęcie prawdy w sposób bardzo radykalny. Tak. Tak? Przygotował niejako grunt.
Tak, tak.
I... Filozoficzny postmodernizm.
Tak, tak. I tutaj postmodernizm też, powiedzmy, no on z jednej strony pływał na powstanie, czy dopuszczał wielość narracji i teraz kryterium tych narracji to jest ich użyteczność, tak? Mhm. To znaczy ta narracja ma służyć budowaniu takiej własnej, indywidualnej tożsamości. No jeżeli ta narracja jest skuteczna w budowaniu tej tożsamości, no to wszystko jest w porządku, tak? Ja mogę sobie myśleć, że jestem kobietą, jakimś, powiedzmy, cesarzem chińskim, tak? I tam się utożsamiać z wieloma bytami.
Znaczy, po to, żeby tak. zdobyć jakąś formę na przykład krótkiej oryginalności, tak?
Na przykład, tak, tak.
To znaczy, zgodzi się pan z czymś takim, że kiedy rzeczywiście próbujemy definiować postprawdę, ona jest jakby ściśle związana z rozwojem internetu jednak, samo to pojęcie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie dostrzegają powodów, które powstrzymywałyby ich przed kłamaniem oraz jakby nie biorą pod uwagę ryzyka, jakie niesie kłamstwo. A za sprawą anonimowości internetu, no możemy komunikować się z dużymi grupami ludzi, no i prezentować się nie takim, jakim jesteśmy w rzeczywistości, tylko takim, jakim chcemy. I mamy taką, powiedziałem, kreację artystyczną na wykonaniu miliardów, powiedziałbym, ludzi przed komputerami, którzy wytwarza zupełnie jakby nową jakość socjologiczną. I dlatego rodzi się coś takiego jak postprawda. Co pan sądzi o tym moim podsumowaniu troszeczkę, panie profesorze?
No to jest zbyt radykalne, dlatego że jakby wcześniej też takie zjawiska były, tak?
I kiedy i gdzie?
No jeszcze w czasach przed internetem. Mamy osoby, tak? Jak popatrzymy tak na ten krąg swoich znajomych czy rodziny, powiedzmy, mamy osoby, które się lubiły chwalić, tak? No akurat w kulturze polskiej to chwalenie, no to nie było zbyt dobrze widziane, tak można byłoby powiedzieć, no ale jakby budowanie takiego pozytywnego wizerunku samego siebie, tak, reklama, no to jest też pewnego rodzaju, no czy to jest propaganda, tak, no to jest zachwalanie swojego produktu. I to było popularne, powiedzmy, jakby wcześniej.
Oczywiście, tożsamość... ale powiedziałbym, internet jakby nadał tym zjawiskom, powiedziałbym wręcz kosmicznej dynamiki.
No tak, ale co to znaczy, tak? Tutaj trzeba byłoby się posłużyć słownictwem Engelsa, tak? Czy to jest zmiana jakościowa, czy ilościowa? Czy to jest nowa jakość, czy tylko nowe, powiedzmy...
Który mówi, że nagle dzięki internetowi zdał sobie sprawę, ile idiotów chodzi po tym łyspadole. To tak na marginesie.
To znaczy, ja bym nie przesadzał, dlatego że no, też mam konto na Facebooku, jak tak sobie oglądam, powiedzmy, konta innych ludzi, no to można je jakby podzielić na takie trzy rodzaje, tak? No to faktycznie są osoby, które tam zamieszczają posty, tak? Mają dużo znajomych, te posty są takie właśnie dotyczące życia publicznego, takie bardzo zaangażowane ideowo, jedni lubią, powiedzmy, partię opozycyjną, inne lubią partię rządzącą i wiadomo, kto jest po jakiej stronie, tak? I faktycznie jest grupa, powiedzmy, takich posiadaczy kont, którzy są w ten, powiedzmy, konflikt w Polsce zaangażowani. No ale też są takie osoby, tacy właściciele, którzy po pierwsze mają tych znajomych mało, no i to są głównie znajomi z tego kręgu takiego rodzinno-przyjacielskiego i tam zamieszczają informacje, no właśnie, co tam się im zdarzyło w życiu rodzinnym, gdzie byli, co zwiedzili. Także tu by trzeba było też jakby pod
także,
tym
panie profesorze, pozwolę sobie, profesor jest,
zbadać, tak? Ilu jest takich użytkowników, którzy tam powiedzmy siedzą na tej komórce i tam co chwilę coś tam muszą postować.
Znaczy, bardzo mi się podoba, że pan jako filozof nie obraża się na rzeczywistość, na nowoczesność, tylko po prostu ją analizuje.
Tak, no i tutaj dziękuję bardzo. Także nie wiem, może są takie badania, tak? Ale ja bym no też nie przesadzał, no bo jakby tutaj nie chodzi o to, żeby Facebook czy te media społecznościowe wyeliminować, tak? Tylko żeby po pierwsze jakby kontrolować ich użycie.
Znaczy, chciałbym dzieciom nie pozwolić używać iPhone'ów w szkole.
No tak, no to jest dobry
na przykład,
pomysł.
Tak, ja myślę, że prędzej czy później demokratyczne społeczeństwa, jeżeli będą chciały przetrwać, no to będą musiały jakby w tą sferę wejść, panie profesorze.
No tak, ale to jest problem jakby taki, no jak to zrobić? Czy poprzez zakaz, czy poprzez przykład? Także ja z moich doświadczeń rodzinnych, no to powiedzmy, jak dzieci były małe, no to ja z małżonką wprowadziliśmy taką zasadę, że jak są święta jakieś, no to nikt z nas nie używa komputera, tak? I oczywiście komórki, no przez ten 2-3 dni. Było trudno, ale jakoś się dało wytrzymać, tak? Więc to jest ten
panie profesorze,
klucz, tak?
Rozmowa się dobrze rozwija, ale niestety czas jest nieubłagany. Mówiliśmy dzisiaj o posprawdzie. Moim gościem był pan profesor Krzysztof Brzeszczyn z Uniwersytetu Poznańskiego, filozof. A myśląc o zilustrowaniu muzycznym tej rozmowy, wpadłem na Stefana Kisielewskiego i proponuję fragment Danse Vive. To charakterystyczny dla Stefana Kisielewskiego sarkazm i ironia jest w tym utworze obecna. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję państwu. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.